Witaj.
O, witaj.
Będziemy kontynuować rozważania listą do Rzymian, a jednocześnie wrócimy do tego, do tych zasadniczych, najbardziej tajemniczych spraw duchowych, które tam są zawarte. I chcę nam pozwolić zrobić pewnego rodzaju takie jakby podsumowanie przed jakąś dłuższą przerwą w mojej tutaj usłudze, dlatego że niestety nie do końca udaje mi się godzić obowiązki zawodowe i służby w kościele. List do Rzymian, pierwsze 8 rozdziałów jest taką drogą pokazującą istotę Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tak po wielu latach studiowania Pisma, tak to widzę, myślę, że nie jestem odosobniony. Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale, w 21 wierszu czytamy, akurat to jest tekst na Święta Bożego Narodzenia, a nie Wielkanocy. Ale czytamy tutaj tej zapowiedzi przyjścia Pana Jezusa, a urodzi syna Maria, urodzi syna, bo jest to skierowane do Józefa. I nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechu jego. Czyli istota Ewangelii polega na uratowaniu nas od grzechu. Banalna prawda, ale jednak jak się patrzy na Kościół w ogólności, to można mieć wątpliwość, czy rzeczywiście tak jest Ewangelia traktowana. Dlatego, że istotą Ewangelii jest uratowanie nas od grzechu, a to grzech to jest takie słowo, które nawet wśród chrześcijan jest coraz bardziej blade wypada. To może warto to zamienić na zło, uratowaniem nas od zła. Taka jest istota Ewangelii i list do Rzymian o niczym innym nie mówi, jak tylko o straszliwej walce na śmierć i życie, którą Duch Święty toczy ze złem. I 8 pierwszych rozdziałów listu do Rzymian są rozwinięciem, pokazaniem, na czym polega Boży pomysł na walkę z grzechem, walkę ze złem. To jest serce zwiastowania chrześcijańskiego. Dlatego to jest wszelkie nauczanie, moim zdaniem skromnym, powinno być oparte o te duchowe prawdy, które tam są pokazane w sposób najbardziej jasny i klarowny. I pokazane jest w ogóle, na czym polega nowe przymierze, na czym polega walka z grzechem. I na tym polega trwanie w Ewangelii. Ostatnio dzieliłem się z wami takim słowem. Na tym polega trwanie w Ewangelii. I to wszystko starałem się tutaj jakby przybliżać. To list do Rzymian odpowiada na pytanie, w jaki sposób Bóg ratuje swoje dzieci od grzechu. Tak, bo zwróćcie uwagę na pewne niuanse, bo można zwiastować Jezusa w sposób taki nowoczesny, prawda? Ja nie mówię, nie krytykuję żadnych kościołów, ale myślmy o sobie sami, że na przykład Jezus jest wybawiony od chorób, albo Jezus zbawia nas od naszego jakiegoś bladego życia i daje nam życie obfite. To wszystko jest prawda. Ale to wszystko jest obok tego, co stanowi istotę Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dlatego, że zwiastowanie Ewangelii polega na zwiastowaniu prawdy o grzechu i o ratunku od grzechu. Te wszystkie inne rzeczy, jak zdrowie, jak problemy, w których żyjemy, one wszystkie są wtórne. One wszystkie są jak gdyby obok. One są ważne, ale nie najważniejsze i nie mogą być na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu zwiastowania chrześcijańskiego jest zwiastowanie właśnie walki z grzechem, bo taka jest istota ukryta w imieniu Jezusa. Tak? Jehoszua, jak to jest zbawieniem od grzechu. Od grzechu. Mówiliśmy tutaj na tych naszych wykładach, że o takich dwóch pojęciach, duch i ciało. Przy czym ciało używaliśmy w pojęciu znaczeniu w jednym z wielu znaczeń, które występuje w Biblii, w znaczeniu naszej upadłej natury. Tak? Bo ciało występuje w różnych pojęciach, również w dobrym pojęciu. Ale ciało jako obraz upadłej natury. W takim pojęciu występuje słowo ciało w pierwszych 8 rozdziałach listu do Rzymian. Ciało jako obraz grzechu. Tak? Wszystko, co cielesne, jest grzeszne. Oczywiście mówię o każdym grzechu. Również o tych grzechach, które wydawałyby się, są bardzo duchowe. Nie mają to nic wspólnego z naszą substancją cielesną. Jak na przykład obmowa. Tak? Jest tak samo cielesnym grzechem, jak każdy inny grzech ciała. I w tym pojęciu występuje ciało w liście do Rzymian. I ciało jest przeciwstawione duchowi. Duch i ciało. I wiemy, że duch i ciało są sobie przeciwne. Tak czytaliśmy tu przy okazji Galacjan 5 rozdział 17 werset. Tam jest ta prawda bardzo mocno, tak lapidarnie wyrażona. I do Galacjan 5 rozdział 17 werset. Tam jest powiedziane: gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Czyli normalną sytuacją chrześcijanina, tak powtarzam, normalną sytuację, jeżeli jest inaczej w waszym życiu, to jest nienormalne. To jest anormalne. Jeżeli nie zauważacie w sobie, i to mówię nawet do najbardziej świętych chrześcijan, jeżeli w sobie nie widzicie tej walki, to coś jest nie tak. Coś jest dla mnie tak. Bo Boże dziecko jest w normalnej sytuacji, odsłoniętej nam przez Pismo Święte, przez Ducha Świętego, czyli w takiej sytuacji, że nie czyni tego, co chce. Że jest w sprzeczności między grzechem, czyli ciałem, i duchem, czyli tym, co wychodzi z jego wnętrza. Tak? Z naszego wnętrza płyną rzeki wody żywe. Płyną czy nie płyną? Według Pisma Świętego ci, którzy uwierzą w Jezusa, są w takiej sytuacji. Z wnętrza naszego wypływa głos Ducha Świętego, który napotyka na przeciwieństwo postaci ciała. Czyli grzechu. I to jest normalna sytuacja. I o tym list do Rzymian bardzo mocno mówi. 7 rozdział, czytaliśmy o tych zmaganiach Pawła, które wam przedstawia różne przykłady, jak zwykle nie do końca trafne, ale przynajmniej próbowałem. I to pokazywało nam te sprzeczności między duchem a ciałem. Czyli wiemy, że duch jest przeciwny ciału. A teraz narysuję wam rysunek, który już rysowałem kilkanaście razy, czyli pokazuje inną tajemnicę. Bo to, że duch jest przeciwny ciału, to wszyscy jakby normalnie akceptują, bo to nawet mam taki normalny obraz chrześcijaństwa. Ale nie każdy chrześcijanin chce zaakceptować prawdę, że duch jest też przeciwieństwem prawa. Duch jest przeciwieństwem prawa. Cokolwiek, jak na przykład widzicie moją irytację, tak, świadomą, jakby, którą się zgadzam, umysłowo również. Kiedy widzę na Facebooku różnego rodzaju wpisy gloryfikujące prawo, tak, oczywiście no, rozumiem, co się za tym kryje, a jednak mnie to irytuje. Zaraz może zrozumiecie bliżej, gdy ten siódmy rozdział i te pierwsze pięć wersetów przeczytamy razem. Duch jest przeciwieństwem ciała, ale duch jest przeciwieństwem prawa. I to w bardzo mocny sposób pokazuje do Rzymian. Siódmy rozdział, przystępują wreszcie do czytania. Siódmy rozdział. Na początku w ogóle jedno słowo, takie jeszcze takie skończę tę dygresję moją. Siódmy rozdział, pierwszy werset mówi: czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają. To jest bardzo ważny wtręt. Naukowcy historycy zastanawiają się, w tym zboże rzymskim więcej było Żydów czy nawróconych pogan. Niektórzy mówią tak pół na pół. Ja wam powiem, że wielokrotne czytanie listu do Rzymian upewniło mnie, że w Rzymie była zdecydowana większość Żydów. Tam byli przede wszystkim Żydzi z diaspory nawróceni. Paweł pisze: czy nie wiecie? Mówię do tych, którzy zakon znają. Kto znał zakon? Żydzi. Tak? Żydzi nawróceni w Rzymie. Oni znali zakon. I tym bardziej drastyczne następują następne wersety. Bo gdyby on pisał do pogan, którzy by nie wiedzieli, czym jest zakon, tak? Gdyby nie wiedzieli, że przekroczenie prawa powoduje śmierć, którzy by nie znali tej mocy prawa, to wtedy moglibyśmy tak trochę przejść nad tym, jak nad literaturą, tak? Ale tu mamy słowa pisane do Żydów, którzy wiedzieli, czym jest zakon. I zobaczcie, co ten Paweł do nich napisał. Czy nie wiecie, bracia, mówiłem przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje, albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Tak? Zatrzymamy się tutaj. Ja wam narysuję ten rysunek. Ja wiem, że ten rysunek jest banalny. Ale czasem obraz może na zasadzie takiej, że ja posługuję się rysunkiem, bo sam muszę zrozumieć poprzez rysunek, a wy nie potrzebujecie tego rysunku, więc to tak może wyglądać, tak? Ale ja lubię, żeby to narysował, ten schemat. Jeżeli pokażę ten obraz, tu jest ta żona, wybaczcie tą moją pisemnię. Jan Szymon. Rysujemy plan akcji, tak? A tu jest drugi. Bo tak, tam zostało napisane, gdzie mamy dwóch mężów, jedna żona. Jako przykład jest podany, że jest wzięte z prawa żydowskiego, tak? On mówi o prawie, Paweł pisze o prawie żydowskim. To bardzo ważne jest dla zrozumienia tego, o czym ja mówię. Bo gdybyśmy wzięli za przykład małżeństwo współczesne, to może by to nie wyglądało tak drastycznie. Ale według prawa żydowskiego mąż naprawdę jest głową żony, a nie tylko na niby, ale naprawdę jest głową żony. I mąż naprawdę prowadzi żonę przez życie. I mąż naprawdę panuje nad swoją żoną. Taki jest obraz małżeństwa według prawa żydowskiego. I takim przykładem posłużył się Paweł w tych tekstach. I dlatego ten przykład będzie tak drastyczny.
Czemu nie może być, że Bo... Nie chcę wziąć drugą żonę, tylko zawsze żona. Ten grzech jest na żonę. Nie mogą
być
tego
przykładem
pan.
Znaczy, bo tutaj nawet to do jest.
Ale feminista.
Ale pozwólcie, że poprowadzę was według tego tekstu. I tu mamy pewne narracje, powiedziałem o tych dwóch mężach jednej żony. I teraz Paweł, zobaczcie, w trzecim wersecie przygotowuje werset czwarty. Przygotowuje słuchacza, tak? Tłumaczy, co chce wziąć pod uwagę w tym prawie. Mówi, że gdyby za życia męża ta żona, i pierwszy mąż żyje, wzięła się do drugiego, to będzie cudzołożnicą, tak? A cudzołożnica według prawa podlega karze śmierci. Karze śmierci. Cudzołóstwo podlega karze śmierci. Paweł nie pisze o rozwodzie. Pisze o tym, że pierwsza żona, jeżeli umrze, to czytamy, że pierwszy mąż, jeżeli umrze, żona jest wolna od związku prawnego z mężem i może poślubić drugiego męża. Tak? Tutaj, jeżeli zaczniemy obraz pierwszego małżeństwa, a tutaj drugiego. Tak to wygląda. Jeszcze jest ważny ten zapis taki, że tu jest powiedziane, w pierwszym wersecie, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Ale pamiętajmy, że Paweł używa pewnego skrótu. On mówi, że panuje w sensie małżeństwa, w sensie tego życia. Wiemy z innych wersetów, że zakon panuje nad ludźmi również po śmierci. Ponieważ ludzie stają przed Bożym sądem i podlegają sądowi według prawa. Chyba, że są ukryci w Jezusie Chrystusie. Tak to o tym czytamy. I teraz, jak mamy ten plan akcji zarysowany, mamy postacie, Paweł w czwartym wersecie wyjaśnia, o co mu chodzi. I zobaczcie, co napisał. Przecież bracia moi, i wy umarliście dla zakonu. Przez ciało Chrystusowe. Aby należeć do innego, który wzbudzi was, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Zobaczcie, jak on wyjaśnił. Wyjaśnił to w ten sposób, że tym pierwszym mężem jest to prawo albo zakon. Ja nie bardzo nie lubię słowa zakon, więc piszę prawo od razu, tak? Prawo. Drugi mąż. Chrystus, tak? I już wiemy, że ta żona to jest to Boże dziecko. Tak to wygląda. I teraz zobaczcie. Jeszcze jedna zmiana. Pisze tutaj Paweł o tym, że przecież i wy umarliście dla zakonu, czyli dla pierwszego męża. Zobaczcie, mąż nie umarł. Tylko my umarliśmy dla męża. Tak? Przez ciało Chrystusowe. Śmierć. W ten sposób żona zostaje uwolniona z tego związku przez śmierć. Tak, czy dokładnie ci przyjrzymy tej śmierci? Aby być żoną drugiego męża. Zwróćcie uwagę na jedną niesamowitą wymowę tego obrazu. Otóż według tego obrazu, jeżeli Boże dziecko, które idzie według ducha, chce żyć według prawa, to czy założę? Tak? To czy założę? Taki obraz, jeżeli ktoś zna inni, przedstawi i przekona mnie do innego wyjaśnienia tego tekstu, to ja to przyjmę. Z mojego tego, co widzę, tutaj czytam, To jest mąż pierwszy obrazem prawa, mąż drugi obrazem Chrystusa. Umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe. Prawo nie umarło, albowiem jak odczytaliśmy i mówiliśmy o tym na jednym z wykładów, prawo jest wieczne. Ani jedna jota nie przeminie prawa. Tak? Ani jedna jota nie przeminie prawa. Ale my, gdy jesteśmy w Chrystusie, zostaliśmy uwolnieni, jak to zapisane, pod przeklęstwa zakonu. I podlegamy drugiemu mężowi, czyli Chrystusowi. Czyli życie według ducha poprzez podpieranie się prawem nie jest obrazem nowotestamentowego życia. Nie jest obrazem. Jest to obraz, który Paweł tutaj mocno krytykował. Jak piękny, jak głęboki jest ten czwarty werset. Jeszcze bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe. Czyli my, ten związek męża, tutaj przerwany przez śmierć Pana Jezusa, dalej czytamy, aby należeć do innego, który został wzbudzony z martwych. Tak? Czyli mamy śmierć i zmartwychwstanie do życia z drugim mężem. Mamy tu taki bardzo trudny do przełożenia na język dyskursu obraz. Bo jak nam się wydaje, że już zrozumiemy, to coś tam się wymyka i coś się rozstrzygnie. A to jest normalna reakcja na czytanie tych jakby pewnych głębszych tekstów duchowych. Natomiast niewątpliwie jest to jakieś przybliżenie do życia według ducha, a nie według prawa. Tak? I chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to nauczanie, takie spojrzenie, według tego, jak ja to widzę, jest o wiele bardziej radykalne, o wiele bardziej obnażające grzech od takiego posługiwania się prawem przy zwalczaniu grzechu. Mając ten obraz, chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze na chwilę, zanim przeczytamy te jeszcze do końca, do tego rozdziału, bo ważne jest, po co to się wydarzyło. Napisane na końcu czwartego wersetu, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Jesteśmy uwolnieni od prawa, oczywiście nie po to, żeby sobie pofolgował na przykład, tak? Żeby sobie grzeszył. To jest, Luther powiedział, że nikt nie umiera dla prawa, jeżeli nie umiera dla grzechu. A więc to nie jest tak, że możemy sobie w takim razie teraz pozwolić na wszystko, bo już prawa, prawda, na nas nie ma, a jest tylko Chrystus, który nam wszystko wybaczy. Z gruntu fałszywy obraz się wtedy rodzi. Tak? To wszystko jest jak gdyby w tle tego owocu, który Boże Dziecko wydaje dla Boga. To jest wyjaśnienie, jak to się dzieje, że Boże dzieci wydają owoc dla Boga. W ten sposób, a nie poprzez przestrzeganie nakazów i zakazów. Bo życie według nakazów i zakazów to jest życie według starego przymierza. A my z tego przekleństwa zostaliśmy wyzwoleni przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tak? Tak ja czytam ten tekst. I teraz zobaczcie. Wróćmy teraz, albo raczej przeskoczmy dalej do tekstu, który już słyszeliście z tego miejsca. Mam nadzieję, że teraz to przeczytam łącznie z tym obrazkiem. Będzie to lepiej zrozumiałe. Otóż 8 rozdział od 13 do 14 wersetu. 8 rozdział od 13 do 14 wersetu. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. A jeśli duchem prawie ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tak? Ci, których Duch Boży prowadzi, są Bożymi dziećmi. I pamiętacie, może tutaj powtórzę cię, wyjaśniałem tutaj tam góry, u góry, że te słowo, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, czyli tak jak to Zaręba przetłumaczył, jeśli duchem czynicie sprawy ciała martwymi. Bo trzeba umartwiać, to w polskim języku się tak zbliża do zmartwienia, prawda? Umartwiać, zamartwiać. A to nie chodzi o zmartwienie jakiegokolwiek tego typu konotacji. Chodzi o uczynienie martwymi sprawy ciała. I teraz robimy to przy pomocy ducha, a nie prawa. Tak. Czyli nie poprzez nakazy i zakazy. Nie ma lepszego wytłumaczenia tej sprawy, jak przypomnienie sobie naszego nawrócenia, jeżeli nawrócenie przychodziliśmy w sposób gwałtowny, bo różne mogą być, prawda, zdarzenia z tym związane, naprawdę różne. Ale pamiętam, że w moim osobistym przypadku wyglądało to w ten sposób, że odpadło ode mnie wszelkie złe pragnienia, a pojawiły się we mnie duchowe pragnienie. Pragnienie, tak? I wtedy doświadczyłem tego, że ja nie potrzebuję żadnego zakazu, ani żadnego nakazu. Potem, po jakimś czasie, złe pragnienia zaczęły do mnie wracać. Właściwie wszystkie. Ale nie było nauczyciela, który bym pomagał. Powiedział mi, że mam to zwalczać duchem. Tylko kazali mi to zwalczać prawem. Zakazem i nakazem. I to jest lipa, moi drodzy. Ponieważ duchowa walka toczy się o nasze wnętrze. Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzą we mnie, ich wnętrza popłyną wody rzeki żywej. A mówił to o duchu. O duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzą w Niego. A duch nie był jeszcze dany, bo Jezus nie był uwielbiony. Tak mniej więcej to jest w Ewangelii. I dlatego, jeżeli te złe pragnienia wracają, to Boże dziecko powinno paść na kolana i modlić się o co? O wypełnienie Duchem Świętym. O wypełnienie Duchem Świętym. Nie przystawiać takiemu człowiekowi nakaz i zakaz, tak? Tylko na kolana módlmy się o dobre, duchowe pragnienia, tak? Aby te rzeki wody żywej nas płynęły. Abyśmy pragnęli tego życia nowego, a nie żeby ono wynikało z przyzwyczajenia, nakazu lub zakazu. I tak naprawdę mniej ważne jest to, co może na zewnątrz widzimy w nas. Ważne jest, aby prawda nowego życia w nas się objawiała, abyśmy umieli według tych praw objawionych tutaj te rzeczy żyć. Abyśmy umieli żyć według Ducha Świętego. Według prowadzenia nas przez drugiego męża. Albowiem pierwszego męża jesteśmy wolni. Śmierć Chrystusa uwolniła nas od pierwszego męża. I moi drodzy, trudno to ubrać zatem taki przykład, który by to pokazywał, bo to nie jest też tak, że nowe życie, i dobrze o tym wiecie, polega na tym, że aha, no to w takim razie ja mam złe pragnienia, czyli tak jak to Paweł napisał, czytaliśmy, nie chcę, ale muszę, prawda, czy nie chcę grzeszyć, ale grzeszę, no bo grzech jest we mnie, jak grzeszę. Chcę mieć dobre pragnienie, a nie mam tych pragnień, no to siadam w fotelu i czekam na pragnienie. Tak? I w ten sposób zwalniam też wszelkie odpowiedzialności. No tak nie jest. Paweł mówi o przeciwstawianiu się grzechowi aż do krwi. No więc mówi Biblia o duchowej walce. A więc coś tu się nie zgadzałoby, prawda? Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że to, co przeczytałem na początku, Jezus nas zarówno stara upadła natura, jak i nowe stworzenie, nowa natura. Jezus nas wypływający Duch Święty, który rodzi te pragnienia, Jest też natura, która ci temu przeciwstawi. Próbowałem sobie wymyśleć jakiś przykład na życie według ducha i życie według prawa, żeby jakby jeszcze to lepiej zobrazować. I tak sobie pomyślałem, teraz wam przedstawię ten przykład, pewnie znowu chybiony, ale próbujemy. Wyobraźcie sobie męża. Wyobraźcie sobie tym razem ojca i syna. I pomyślałem, takiego syna 15-letniego, czyli takiego, który jeszcze tak, u którego ojciec jeszcze ma naprawdę autorytet, tak? Taki 15-letni, bo potem to już tak różnie bywa. I najpierw przedstawiam życie, walkę z grzechem, czy walkę z pokusami według prawa. Jestem taki ojciec i taki 15-letni syn, gdzieś tam razem na przykład idą, nie wiem, na basen. I ojciec patrzy na syna i mówi, że to synu, coś wygląda chablawo dosyć, prawda? Nie wiem, no mięśnie jak zanaty wróbel. Weź kupię ci ich hantle, jakieś prężyny, będzie trenował. Kupuje ojciec temu synowi te przybory i syn zaczyna ćwiczyć. No syn nie chce tego robić, nie ma takiego pragnienia. Ale okazuje posłuszeństwo. No, cnotliwe, okazuje cnotę, posłuszeństwa, tak? Nie pragnie tego robić. Ale robi to ze względu na ojca, ze względu na obowiązek, który mu nałożony. Obrazowo mówiąc, ze względu na prawo. I walczy. Walczy. A teraz drugi obraz. Syn rozmawia z ojcem. Mówimy teraz o życiu według ducha. I tej rozmowy, jakąś tam wiedzę nabywa o życiu, o zdrowiu i tak dalej. I gdzie sobie staje przed lustrem, patrzę i mówi sobie, no faktycznie, no, wyglądam herlawo. Wyglądam, prawda, jak zonaty wróbel. W takim razie zabiorę cię za ćwiczenia. Tato, kup mi te, prawda, prężyny, ja będę trenował. I ma pragnienie. Zaczyna trenować. Ale czy myślicie, że nie doznaje pokusy, żeby to zostawić? Doznaje. Też ogarnia go lenistwo, zniechęcenie, też mu się nie chce. Ale jakże inna jest jego sytuacja, jeżeli on według własnego pragnienia to czyni. Bo to wychodzi z jego wnętrza. On tego pragnie. Jakże inna jest perspektywa. Przypomnijcie sobie na przykład lektury obowiązkowe i lektury dobrowolne. Ja jestem dosyć szczególnym przypadkiem, bo miałem w pewnym wieku, miałem 21 czy 2 lata. Pamiętam, jak moi koledzy biegali za dziewczynami, a ja czytałem książki. I potrafiłem czytać 4 książki naraz, ponieważ mnie szybko nudzi jakiś temat. I tak przeskakiwałem, ale powiedziałem sobie, żeby doczytać do końca każdą. Wszystkie książki sam wybierałem, a jednocześnie pokonanie lektury każdej z tych książek wymagała zwalczania pokusy i nudy, zniechęcenia, jakichś opisów, prawda, Cienkiewicz, stepy, czy tam zaczynałem czytać, patrzę u góry, jest tu opis stepu, zerkam na koniec strony, dalej jest opis stepu. I to mówię, no nie, nie dam rady, tak? Ale ta walka, mimo że to było moje pragnienie duchowe, walczyłem pokusami. Tak? I zobaczcie, życie według ducha, życie według prawa, Paweł tak mocno rozdzielił, że zbudował taki przykład. Jak go to napędzało, jaką miał energię, żeby przekonać Boże dzieci, że mają żyć według ducha, a nie według prawa. Że mają drugiego męża, a nie pierwszego męża. Wiele jest fragmentów pokazujących życie według nowego przymierza. O tym jest list do Rzymian, bo o tym jest Ewangelia tak naprawdę. I to jest ciekawe, że Paweł pisze, definiując Boże dzieci, mówi, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ten 14 werset 8 rozdziału. W ten sposób opisuje, kim jest Boże dziecko. Nie pisze, że to ci, którzy, prawda, Duch Boży tak poprowadzi, że stali się doskonali. Pisze o permanentnym trwaniu, o życiu. O tym, że życie Bożego dziecka polega według prowadzenia przez Ducha. Tak? Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I ten element prowadzenia przez Ducha to jest dziwne, bo zobaczcie, w liście do Rzymian nie znajdziecie opisu. Paweł nie nawołuje nagle, idźcie i uzdrawiajcie. Tak? Ale nie mówię, że nie ma uzdrowień. No, mamy inne listy, które o tym mówią. Ale dlaczego tu tego nie ma? Nie ma o jakichś specjalnych wizjach, snach. A jednak jest bardzo mocno powiedziane o prowadzeniu według Ducha Bożego. Tyle tylko, że Duch Boży prowadzi tak naprawdę dzieci Boże na walkę z ciałem. Na walkę z ciałem. 13 i 14 werset 8 rozdziału pokazuje to wyraźnie. Tak? Jeśli duchem sprawy ciała, nie prawem, ale duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, i potem wyjaśnienie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są Bożymi dziećmi. Wszelkie inne duchowe rzeczy, wszelkie wizje, sny, jeżeli się pojawiają, to one mają, służą temu głównemu zadaniu Ducha Bożego, które tutaj jest w liście do Rzymian opisane. Jeszcze pozwólcie, że dokończymy, jednak przeczytamy przynajmniej, bo to jest też, żeby nie ten siódmy rozdział. Siódmy rozdział. Przeczytaliśmy do 4 wersetu, tak? Jeszcze przeczytam raz 4 i potem do ostatniego. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu, dla prawa, przez ciało Chrystusowe. Czyli nie należycie już do prawa, tak można powiedzieć. Bo umarliście, by należeć do innego. Do tego, który został zbudzony z martwych, ale teraz, i tu jest napisane, po co to się stało? Abyśmy owoc wydawali dla Boga. I teraz, albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeczne namiętności rozburzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Zobaczcie, prawo jest tu pokazane jako coś, co wręcz rozburza grzech. Jest tak napisane? Jest tak napisane. Prawo, zakaz i nakaz wręcz prowokuje niejako grzech. Tak jest napisane. Jeżeli że te grzeszne namiętności są przez prawo rozbudzane, a nie łagodzone. Albowiem łagodzone mogą być tylko przez Ducha Bożego. Tylko Duch Boży może je złagodzić. Natomiast prawo nie jest w stanie tego zrobić. Ja wymyślałem tutaj takie różne przykłady też z tymi zakazami, które były niekoniecznie sprawdzone do końca, bo one nie pokazywały tego zła. Ale łatwo jest zobaczyć, jak zakaz rodzi z automatu przeciwieństwo, tak? Opisany gdzieś w jakiejś książce, pamiętam, zakaz myślenia o białym niedźwiedziu. On z automatu powoduje myślenie o białym niedźwiedziu. Tak? I podobnie możemy i przez inne zakazy i nakazy, które tak działają na człowieka. I to nie jest droga nowego przymierza. To nie jest droga nowego przymierza. To jest droga starego przymierza. Wszyscy bardzo. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Tak? Gdy umarliśmy temu, to byliśmy opanowani. Tak, że żyjemy w nowości ducha, a nie według testowałej litery. I teraz, moi drodzy, tutaj ktoś może powiedzieć, no i teraz, bracie, kółko cię zamknęło. Bo tu jest napisane przecież, że umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Więc wychodzi nam na to, że jesteśmy doskonali. Tak? Że już nie ma w nas grzechu. Ale tak nie jest. Przeczytajmy teraz wybrany jeden werset, bo to jakby pokazuje nasz stosunek do grzechu. 6 rozdział, 11 werset. wyrywam kontekstu, bo no nie ma możliwości, jakby nie ma możliwości w tej chwili omówienia tego wszystkiego rozdziału, bo trzeba by go cały omówić, żeby go zrozumieć. Ale ten 11 werset jest bardzo interesujący. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Pan nasz. Tak. Zaręba, Piotr tłumaczy to, nie wiem tego tłumaczenia, tam jest bodajże i wy zaliczajcie siebie do tych, którzy umarli dla grzechu. Jak możecie przecież zobaczyć. Chodzi o to, że nasza walka z grzechem, ze złem, polega właśnie na tym, że my przez wiarę utożsamiamy się z naszą nową naturą. Zaliczamy się dla tych, którzy dla grzechu umarli i Paweł przekonuje nas, że tak mamy o sobie myśleć i tak mamy...
Może czytać? Podobnie i wy zaliczajcie siebie z jednej strony do umarłych dla grzechu, a z drugiej do żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Czyli mamy te dwie strony. Czyli nasza walka duchowa polega na modlitwie o Ducha Świętego, aby nam dawał dobre pragnienia, żebyśmy żyli według ducha, a nie według ciała. To jest jeden element. Drugi element, nasze myślenie o nas samych powinno być takie, że powinniśmy się utożsamiać z nowym stworzeniem, a nie upadłą naturą. Tak? Taki jest finał tej mojej wypowiedzi. Nie będę was męczył, bo tematyka jest trudna. Na tym dokończę. Amen.